psy, koty i inne kłopoty.
Dzień dobry, z tej strony Zuza Ogrodowczyk, biolog i psia behawiorystka. Dzisiaj opowiem Wam o wyjazdach w góry z psem i o tym, jak się do nich przygotować. Przede wszystkim, czy każdy pies się do tego nadaje? Zapraszam serdecznie tuż po krótkiej przerwie.
Psy, koty i inne kłopoty.
Wyjazdy w góry z psem są coraz bardziej modne, co oczywiście widać po ilości psów na szlakach w miejscach, gdzie kiedyś spotykaliśmy tylko pieszych podróżników ludzkich, dwunogich. Niestety dużo psów na wyprawę nie jest w żaden sposób przygotowywana. A mówiąc przygotowywana, mam na myśli sprawdzenie kondycji fizycznej zwierzęcia, dostosowanie szlaków do psa, a także zakup odpowiedniego sprzętu, który wspomaga psią pracę na szlaku, szczególnie gdy nasz wyjazd jest bardzo aktywny. I o ile są to po prostu krótkie przejścia na niskich wzniesieniach, nie ma problemu, na przykład z przygotowaniem fizycznym albo z jakimś konkretnym sprzętem, ale w miarę wzrostu liczby kilometrów pies odczuwa coraz większy dyskomfort zamiast przyjemności. 61 8 654 654, audycja jest nadawana na żywo, więc jeżeli macie pytania dotyczące audycji oraz dotyczące zachowań waszych podopiecznych, dzwońcie. 61 8 654 654. Natomiast jeśli macie pytania niezwiązane z audycjami, dotyczące ich prowadzenia lub też jakiekolwiek uwagi, proszę kierować je na moją stronę na Facebooku Psy, koty i inne kłopoty, by nie zajmować czasu antenowego. Najważniejszym punktem jest to oczywiście, czy wasz pies jest przygotowany fizycznie na wyprawę, którą w dobrej wierze, właśnie takiej ciekawej, fajnej aktywności chcecie mu zafundować. Niestety kierowanie się w myśl zasady, bo lepiej tak, niż by miał zostać w psim hotelu czy w domu z opiekunem, jest no po prostu mocno przereklamowane, przesadzone. Polecam serdecznie takim osobom prace naukowe. Doktor, profesor Christian Zink, przede wszystkim praca jej z 2013 roku, gdzie podkreśla ona, że bardzo intensywne treningi, do których również zalecają się zbyt długie spacery, wycieczki, wyprawy, należy odłożyć do czasu, aż całkowicie zamkną się płytki wzrostu, czyli zabudowana zostanie tkanka chrzęstna znajdująca się w pobliżu zakończeń rosnącej kości, albowiem u psów młodych, w przypadku raz małych do 1,5 roku życia, natomiast w przypadku raz dużych do trzeciego roku życia, te kości będą jeszcze w miejscach, tam gdzie są stawy, delikatne, ponieważ zamiast tkanki kostnej będzie tam po prostu chrząstka, co może doprowadzać do zapaleń w obrębie kości, ich chrząstek i stawów, czego byśmy bardzo nie chcieli. Dodatkowo u takich psów stawy też są bardzo luźne, ścięgna są jeszcze nie do końca tutaj wytworzone, ustabilizowane, można powiedzieć. I u takiego młodego psa o wiele łatwiej jest niestety o kontuzję. Tymczasem mamy telefon pierwszego słuchacza. Tak, słucham?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Wiesław tu mówi. Mam takie pytanie. Wnuczka ma pieska, takiego kundelka.
Tak.
I jak go młody jest, on nie wiem, 4 miesiące chyba, czy 5.
Tak.
Jak go wypuści, to kamyszki zjada.
Okay.
I się męczy i zrobi kupę, jak zrobi to w tych kupie, są te kamyszki właśnie.
Mm-hmm.
Co tu zrobić z tym?
Dobrze, już panu odpowiadam na antenie. Bardzo dziękuję za pytanie. Drogi panie Wiesławie, jeżeli pies zjada kamienie, może to oznaczać fakt, że potrzebuje naturalnych gryzaków. On potrzebuje sobie coś gryźć. Oczywiście niestety, jeżeli piesek już się nauczył zjadać te kamienie, będziemy musieli mniej więcej na tym ogrodzie ograniczyć dostęp do kamieni na początek, bo zawsze musimy pamiętać, że każda czynność, którą robimy z psem, żeby mu pomóc pozbyć się niefajnego zachowania, musi mieć zarówno tą część czynną i część bierną. I w naszym wypadku tą częścią bierną będzie postaranie się o usunięcie kamieni albo kontrolowanie przez jakiś czas, przez okres kilku tygodni zachowania psa, na ogrodzie. I na ten ogród zabieramy dla psa różnego rodzaju gryzaki. Mogą to być surowe kawałki mięsa z kością, na przykład szyjki kurzęce, na przykład łapki kurzęce surowe. Mogą to być też suszone kawałki mięsa, mogą to być suszone części od zwierzęce, na przykład tchawice, przełyki, rogi, poroże, tego typu rzeczy. Zamieniamy po prostu te kamienie na coś fajnego do gryzienia, ponieważ pies najprawdopodobniej potrzebuje trzymania czegoś w pysku, jak to szczenie. Chciałby zjeść te kamienie, nie dają się przegryźć, więc bierze je po prostu za kęs tegoś smakowitego i je połyka, a potem ma problem po prostu z wypróżnieniem. Więc za każdym razem, kiedy wychodzicie z waszym przyjacielem, czy wnuczka wychodzi z przyjacielem na ogród, musi od razu przed wyjściem na ogród włożyć mu do pyska taki gryzak, jeden z tych, o których wcześniej mówiłam, i pilnować go na tym ogrodzie, a jak on sobie już ten gryzak zje, to najlepiej po prostu, żeby z psem się chwilę jeszcze pobawić i wrócić do domu, żeby pies cały czas też nie przebywał na ogrodzie, ponieważ może to być dla niego problematyczne, tym bardziej w upały, które teraz mamy. No i pamiętajmy oczywiście, że przy takim gryzaku pies musi mieć stały dostęp do wody. Bardzo dziękuję jeszcze raz panie Wiesławie za telefon. Tymczasem wracam sobie tutaj do naszych rozważań na temat psich wypraw. Wspomniałam przed chwileczką o tych płytkach wzrostu, o Christine Zink, o jej badaniach. Zamknięcie płytek wzrostu, wspomniałam też, że następuje do około drugiego roku życia psa. W przypadku dużych ras może to zająć troszeczkę dłużej. Po tym okresie psy osiągają pełny wzrost, jednak już też wspomniałam, że mają niedojrzałe mięśnie, ścięgna, więzadła, dlatego długość i częstotliwość oraz intensywność ćwiczeń powinny być według badań profesor Zink zwiększane bardzo, bardzo stopniowo. To nie jest tak, że jak nasz pies skończy 2 lata, 3 lata, to już od razu na pewno jest tutaj w 100% rozwinięty i gotowy na długie wyprawy. Nie, musimy to po prostu powolutku w nim budować. Oczywiście nie tylko szczenięta nie nadają się na górskie podróże, nie tylko młode psy, które jeszcze tych nie osiągnęły pełnego wzrostu i jakby odpowiedniej budowy ciała. Do bardzo długich, wielogodzinnych wypraw o własnych łapach na pewno nie są stworzone też rasy z krótką kufą, czyli rasy tak zwane brachycefaliczne, a więc buldogi, buldoszki, shih tzu, yorki, kawaliery itd., itd. Oczywiście to wszystko ze względu na ich deformacje genetyczne okolic podniebienia, tchawicy, nosa, które znacznie utrudniają oddychanie oraz termoregulację. Z takimi psami na pewno na bardzo długie wyprawy nie będziemy się pchali. Małe psy, jak już wspomniałam wcześniej, yorki czy też maltańczyki, również nie są stworzone do samodzielnych wypraw w góry. Są to psy, dla których przez wzgląd na ich niewielkie rozmiary kilkugodzinne wyprawy po górach są skrajnie wykańczające i mogą skończyć się poważnym uszczerbkiem na zdrowiu. Oczywiście dla takich psów możemy po prostu zapewnić im jakieś siedzisko na naszym dużym plecaku, gdzie one po prostu będą sobie zwiedzały z punktu widzenia naszych pleców, czy naszej, no głównie naszych pleców, właśnie te górskie szlaki. Wtedy pies się nie męczy i puszczamy go tylko wtedy, kiedy jest oczywiście jakaś przerwa. No i pamiętajmy o tym, że psa w lesie, też oczywiście w górach, na szczytach, gdzie tego lasu nie ma, w każdym razie w naturze nigdy nie puszczamy bez smyczy, bo nigdy nie wiadomo, czy po prostu ten piesek nam gdzieś tam nie odbiegnie i nie stanie mu się krzywda. Poza tym nie powinniśmy też na takie wycieczki zabierać psów o krótkich nogach i długich kręgosłupach, na przykład jamników. Ich delikatne kręgosłupy będą wam wdzięczne za możliwość pozostania w psim hotelu, no, ponieważ może tutaj dojść do jakichś problemów fizycznych. Poza tym nie wystarczy mieć, słuchajcie, zdrowego psa rasy husky, żeby mieć pewność, że jest on przygotowany na tą wyprawę. Tak jak już wspomniałam, jeżeli mamy dwuletniego czy dwuipółletniego huskiego, wiemy, że już te kości są tutaj do końca zbudowane, ścięgna są już w miarę stabilne, mięśnie są troszeczkę już zaczynają się coraz bardziej zwiększać. Bardzo ważne jest też mimo wszystko przygotowanie fizyczne, czyli wcześniejsze, dłuższe spacery. Nie wystarczy chodzić na godzinny spacer dziennie i dwa krótsze, żeby pies był przygotowany na całodniową wyprawę w górach, nawet jeżeli będziemy mu zapewniać dłuższe przerwy w postaci półgodzinnych gdzieś tam spokojnych aktywności, typu zjadanie sobie jakichś właśnie gryzaków, czy też jakieś inne tego typu fajne, spokojne rzeczy. Poza tym przygotowaniu fizycznym może nam pomóc na przykład psi fitness. To jest coraz bardziej modna dziedzina, słuchajcie, takiego sportu dla psów, która nie jest kontuzyjna, a wręcz ma nam te mięśnie budować. Psi fitness jest też polecany bardzo dla psów, które mają problem z otyłością i które nie są w stanie sobie z tą otyłością poradzić, na przykład ponieważ są kastratami, suczkami wykastrowanymi, czy też psami, które mają konkretny zespół chorobowy, który powoduje u psa po prostu tycie, na przykład zespół Addisona, który często występuje u pudli, czy też u golden retrieverów. Poza tym, jeżeli chodzi też dalej o przygotowanie fizyczne, możemy się pokusić o coś takiego jak bieżnia wodna, która też buduje nam mięśnie u psa. U nas w Poznaniu jest dostępna, słuchajcie, bieżnia wodna dla psów, więc warto z niej korzystać. No i umiar, słuchajcie, codzienne chodzenie na długie wyprawy z niewprawionym w treningach psem nie będzie dla niego niczym przyjemnym. Pies na pewno załapie się na tak zwane bóle mięśniowe, znaczy na bóle mięśniowe, które tak zwanie nazywamy zakwasami. Dlatego pies musi umieć zostawać samemu w domu, w którym się zatrzymamy, żeby brać go na jeden spad, na jedną wycieczkę, a na drugim dzień po prostu zostawiać go domu, żeby się zregenerował i żeby zobaczyć, czy pies w ogóle będzie chciał z nami tego trzeciego dnia, słuchajcie, wyjść, bo niektóre psy, kiedy je przetrzymamy, zrobimy zbyt długi trening, zrobimy z nimi kilkanaście kilometrów, zamiast zrobić na pierwszy dzień, nie wiem, 7-9, no to w tym momencie, jeszcze bierzemy oczywiście pod uwagę to, jak wysokość, pod którą wchodzimy, no to potem możemy zobaczyć po prostu następnego dnia, że pies po prostu z nami nie chce chodzić i sam chce zostać w domu, ponieważ jest zwyczajnie zmęczony przez to, że jego ciałko nie było przez nas w odpowiedni sposób przygotowane do tego typu aktywności. A tuż po krótkiej przerwie powiem wam dokładnie, jaki ekwipunek ja zabieram z moim Magnumem na takie właśnie wyprawy. Opowiemy sobie o tym, co dokładnie należy na nie zabrać.
Psy, koty i inne kłopoty.
Dzisiaj mówię wam o tym, jak przygotować waszego przyjaciela na wyjazd i co jest potrzebne mu do wyjazdu w góry. Mam na myśli oczywiście naszego przyjaciela psa. A jeżeli macie jakieś pytanie dotyczące audycji, zachęcam też do telefonu, ponieważ audycja jest na żywo. 61 8 654 654. A jeżeli macie pytanie nie dotyczące obecnej audycji, albo dotyczące prowadzenia audycji, albo jakiekolwiek inne uwagi, proszę je kierować na moją stronę na Facebooku. O, właśnie. Tymczasem właśnie mamy telefon. Tak, słucham?
W sprawie audycji chciałem, mogę się poprosić?
Tak.
Ja mam zapytanie swoje pieska, to z panią mogę rozmawiać?
Tak, zgadza się.
A to miło. Wie pani co, mam bardzo fajnego owczarka niemieckiego, bardzo wydaje mi się mądry, fajny piesek. Ma taki brzydki nawyk, bardzo lubi się bawić, natomiast nie chce oddać zabawki, chodzi mi o takie typowe rzucanie piłką. Mm-hmm. Oczywiście go korumpuję wtedy, daję mu jakieś kąski, żeby mi to puścił.
Tak.
Ale ciągle wraca do tego nawyku, że on chce się bawić, przynosi, trąca mnie, ale potem 2 metry obok i taka gonnie i tak. Czy może pani pomóc, żeby to jakoś zdyscyplinować?
Jasne, już panu odpowiadam, jak to zrobić na antenie, dobrze? Bardzo dziękuję za telefon. Owczarki niemieckie są psami, które lubią mieć kontrolę, lubią pilnować i to, co robi pana owczarek, to jest raczej chęć zabawy w pogoń, a nie chęć zabawy konkretnie w rzucanie mi piłki. Czyli ja mam tą piłkę i zobaczymy, czy ty będziesz w stanie mi ją odebrać. Ja będę uciekał, ty będziesz mnie gonił i to jest moja ulubiona, najfajniejsza zabawa. Jeżeli chcemy pozbyć się tego przeświadczenia, jest bardzo prosta na to metoda. Oczywiście tych metod jest mnóstwo, ale podam taką bardzo prostą. Zamiast jednej piłki albo nawet dwóch piłek bierzemy sobie 3. I to my musimy być w tym wypadku centrum zabawy. Czyli jeżeli rzuca pan jedną piłkę swojemu owczarkowi, on biegnie po tą piłkę, jest po prostu przeszczęśliwy. I chwytając tą piłkę, próbuje do pana podejść i zachęcić pana, to teraz ty mnie goń. A w tym momencie my z zapazuchy wyciągamy jeszcze 2 piłki i pokazujemy, o nie, ja mam tutaj 2 piłki i ty się będziesz ze mną bawił. Staramy się go zachęcić do tego, żeby zwrócił uwagę na tę piłkę, którą mam w ręku I jak tylko on już będzie zainteresowany, rzucamy tą piłkę. I jeżeli on puści od razu pierwszą piłkę, którą miał w pysku, my ją podnosimy. Natomiast jeżeli biegnie z nią do drugiej piłki, mamy też i będzie próbował nieść tę piłkę drugą w pysku, mamy zawsze do dyspozycji trzecią piłkę. Ewentualnie możemy podejść do psa dopiero wtedy, kiedy puści piłkę, którą miał w pysku, po tym jak podejdzie do piłki, którą mu rzuciliśmy. I wtedy pokazujemy psu: słuchaj, ja mam zabawki, ja wydaję karty, ja będę te piłki rzucał i to ja będę decydował, kiedy ty będziesz mi je przynosił i czy będę cię w ogóle chciał gonić. Oczywiście pogoń za psem nie jest niczym złym w tym wypadku, natomiast najlepiej na początku skupić owczarkę na tym, że to my jesteśmy tymi, którzy tą piłkę wydają. A jeżeli chcemy oduczyć psa też na przykład nie oddawanie nam szarpaków, to dokładnie to samo możemy zrobić z szarpakiem. Bierzemy sobie zawsze dwa szarpaki, jeden gdzieś tam chowamy za pazuchą, drugim bawimy się z psem. Szarpiemy, pies nie chce nam oddać, trudno, puszczamy go i jak najszybciej z tym drugim szarpakiem uciekamy w przeciwną stronę od psa, pokazując mu: ja się bawię świetniej od ciebie. I to pies będzie musiał nas gonić. I w przypadku piłki też możemy tak zrobić, że pokazujemy psu, że my jednak mamy jeszcze jakąś piłkę i uciekamy. Wtedy będziemy tak atrakcyjniej dla psa, że pies zapomni o tym, żeby jeszcze zachęcać nas do tego, żebyśmy za nim podążali. Mam nadzieję, że przydadzą się panu te rady, a tymczasem wracamy do naszej audycji o właśnie psich wyprawach. Teraz przyszedł czas na psie ekwipunek, bo ekwipunek psa jest raczej niezmienny podczas wypraw, jednak takie drobne zmiany w oprzyrządowaniu zależą od czynników różnych, na przykład takich, czy zdecydowaliśmy się podróżować samochodem, koleją, komunikacją międzymiastową, jakąś inną typu autobusy czy tramwaje, czy nasza podróż będzie się odbywała latem, jesienią, zimą. Poza tym też od tego, jak bardzo obciążające aktywności macie zaplanowane. Czy będzie to nadmorski ośrodek wypoczynkowy, gdzie połowę dnia spędzicie na psiej plaży, czy całodniowa wyprawa z górskimi szlakami z powrotem do bazy noclegowej. A może podróż kilkudniowa z plecakiem i rozbijanie namiotu na dziko? To już chyba dla bardziej zaawansowanych. W każdym razie ja skupię się na właśnie górskich wyprawach w tej audycji, ponieważ no, one potrzebują najwięcej. Pierwsza i najważniejsza rzecz, o której zawsze mówię, kiedy podpowiadam, co na wyprawę wziąć należy, to oczywiście apteczka. Nie wyobrażam sobie pojechać na jakąkolwiek wyprawę, czy to z psem, czy sama, bez leków, bez apteczki, bez odpowiednich rzeczy, które mi się przydadzą, gdybym na przykład gdzieś na szlaku potrzebowała jakiegoś opatrunku. Wypadki chodzą po ludziach, wypadki chodzą po psach. Jeśli jesteśmy na szlaku 3 godziny drogi od naszej bazy noclegowej i której z nas zrani się, łatwiej jest nam wtedy zabezpieczyć ranę, żeby nie wdała się infekcja. Co powinno znaleźć się, podstawowe takie rzeczy, które powinny znaleźć się w apteczce i które w mojej się też znajdują? Oczywiście środek bakteriobójczy. Ja używam akurat Octeniseptu. Jest to środek grzybobójczy, wirusobójczy również. Można go spokojnie stosować na rany otwarte oraz też na błony śluzowe. Jest całkowicie bezpieczny, nie szczypie, a przynajmniej nie tak mocno jak inne środki, co jest ważne w przypadku psich urazów. Jedyne, co zniechęca bardzo często psy, to ten dyfuzor, którym napsikujemy, więc ja w przypadku mojego psa, jeżeli jest jakiś problem, gdzieś na przykład przy pysku wymaga pies dezynfekcji, to w tym momencie po prostu nalewam tego środka na wacik i delikatnie dotykam rany psa. Natomiast jeżeli pies pozwala bezproblemowo gdzieś tam na łapie czy w innym miejscu, które się zranił, po prostu tym napsikujemy na ranę. Jeżeli rana nie wymaga opatrunku, zostawiamy ją po prostu bez żadnej dodatkowej pomocy. Możemy jeszcze użyć jednej rzeczy, która zawsze jest w mojej apteczce, a mianowicie dermatol. To jest taki środek, którym po prostu posypujemy ranę, taki tak zwany żółty proszek, dzięki czemu ta ranka na pewno nam się nie zabrudzi jakimś piaskiem, innymi jakimiś tam pyłami, no i będzie lepiej chroniona. Poza tym opaski oczywiście, czyli tak zwane bandaże i opatrunki jałowe do zabezpieczenia takich większych ran. Bandaże też tak zwane elastyczne, samoprzylepne, takie z różnymi kolorowymi elementami, które można kupić gdzieś tam na przykład u weterynarzy czy w sklepach zoologicznych. W przypadku psów jest to nieodłączna część apteczki, ponieważ zapobiega zsuwaniu się opatrunku z psich łap, zabezpiecza ranę przed brudem i też przed oczywiście nierównym podłożem. Poza tym ja używam, zawsze mam przy sobie też plaster w rolce, w wiadomych celach, w razie jakby po prostu niemożliwe było użycie bandaża elastycznego, samoprzylepnego. No i mam oczywiście również dla mnie leki przeciwbólowe w razie potrzeby i też leki na alergię dla psa i dla mnie. Jeżeli mamy psa alergika, albo jeżeli nie mamy psa alergika, ale na przykład boimy się, bo na przykład w tym roku jest bardzo dużo os i pszczół, które mogą gdzieś tam przypadkiem naszego psa urządzić, to warto jest mieć przy sobie lek na alergię, który mam w razie takiego przypadku możemy po prostu psu podać. Oczywiście najpierw zapytajmy weterynarza, jak powinniśmy to zrobić w takim nagłym wypadku. Ja zawsze też mam oprócz tego oczywiście nóż albo nożyczki, których używam do ucięcia kawałków plastra, czy też kawałków bandaża. Jest to takie po prostu podstawowe wyposażenie mojej apteczki. Drugą rzeczą po apteczce jest oczywiście psia woda. Woda jest najważniejszym elementem wyprawy po apteczce. Nie możemy w sumie nawet apteczki nie musimy mieć, a wodę powinniśmy mieć, więc powinno być to na pierwszym miejscu. Teraz sobie tak pomyślałam. W każdym razie nie możemy oczekiwać, że na drodze spotkamy jakąś rzeczkę, strumyczek i pies się napije. Musimy zawsze być ubezpieczeni, zabezpieczeni w butelkę wody dla siebie i jedną butelkę wody dla psa. Ilość wody powinna być oczywiście dostosowana do długości wyprawy. W upał w górach trzeba zatrzymywać się na picie co najmniej na pół godziny. I też jeszcze podkreślę, że to nie jest na zasadzie takiej, że my w ten upał będziemy musieli wychodzić. Bo jeżeli mamy na przykład, idziemy sobie lasem, jest znośnie, temperatura jest znośna, to jak najbardziej ten szlak możemy wyjść. Natomiast jeżeli mamy upał w górach i planujemy jakąś nie wiadomo jaką wycieczkę, no to w tym wypadku możemy się po prostu puknąć w głowę, bo to nie jest ani dla nas dobre, a tym bardziej dla psa, który będzie miał problem z termoregulacją. Dlatego wychodzimy najlepsze do wypraw w góry z psem. Będą takie dni, gdzie będzie trochę padało, trochę będzie słońca. Ja najbardziej lubię w górach temperatury od 16 do 20 stopni. Takie, można powiedzieć, na krótki rękaw. I ja wiem, że czuję się dobrze. I kiedy my się nie pocimy za nadto, to nasz pies też czuje się dobrze. Oczywiście mam na myśli pocenie związane z temperaturą, a nie z wysiłkiem, bo wysiłek tutaj jest jak najbardziej okej. Oczywiście w przypadku naszej wody, wracając sobie, podając naszą wodę na szlaku, nie muszą być to wielkie ilości, ale dzięki temu utrzymujemy odpowiednie nawodnienie naszych organizmów. Ciekawą alternatywą też dla wody jest psi izotonik, o którym często mówię, który możemy zrobić sami. Szczególnie jest on przydatny, gdy czeka nas kilkugodzinne łażenie po szlakach. Przepis na psi izotonik jest bardzo łatwy. Do garnuszka z wodą wrzucamy 3 skrzydełka z kurczaka i lub jedną z indyka. Opcjonalnie dodajemy marchew dla smaku, no i pół łyżeczki soli, która jest tutaj ważna, zaraz powiem dlaczego. Gotujemy taki wywar jak rosół i to właśnie ten wywar, który pozyskamy w sumie już po przelaniu przez sitko, następnie mieszamy z wodą w proporcji 1:1. Jeżeli ma być to wypad zimowy, wylewamy zawartość do psiego termosu, a jeśli letnia wyprawa, to spokojnie możemy taki psi izotonik przelać do zwykłej butelki, jak on już się ostudzi, i schować tak, by nie był narażony na bezpośredni kontakt z promieniami słonecznymi. Można butelkę owinąć folią aluminiową albo wziąć specjalny termos aluminiowy, który nam też będzie chronił przed słońcem nasz specyfik. Psi izotonik stosujemy na zmianę ze zwykłą wodą. Na szlaku podajemy go co godzinę półtorej godziny w odpowiedniej ilości, mając na względzie wagę psa. Ja na psa o masie 20 kg stosuję 200 ml psi izotoniku. I dlaczego on zawiera sól? No oczywiście, jeżeli to jest izotonik, no to on ma zwiększyć pobieranie, jakby chęć do pobierania płynów u psów, które niechętnie piją wodę na spacerze. Odrobina soli spowoduje chęć do picia, ponieważ troszeczkę naszego pieska wysuszy, poza tym, że doda mu też odpowiednich substancji wspomagających. ten nasz wybar. Natomiast sól będzie nam zachęcała go do picia wody przy następnym gdzieś tam zatrzymaniu się. Poza tym bardzo ważna rzecz, numer 3, obroża z adresówką. Wystarczy chwila nieuwagi, nieszczęście gotowe, a jak ktoś znajdzie zgubę, to dzięki temu do nas zadzwoni. Niestety, jak miałam okazję się przekonać w tym roku w górach, dzwonienie do schroniska dla psów oczywiście, w przypadku znalezionego w górach psa, kończy się fiaskiem. Próbując zapewnić zgubie schronienie w najbliższym schronisku dla psów, spotkałam się z potrzebą wykonania ponad 15 telefonów do okolicznych wsi i większych miast, co zajęło mi około 1,5 godziny. W rezultacie właściciel znalazł się szybciej niż miejsce dla psa w schronisku. Osoby, słuchajcie, do których dzwoniła, umywały ręce i mimo stanowczego tonu nie były skore do pomocy, odsyłając mnie co chwilę do kogoś innego. Na początku byłam przekonywana o tym, że to pies jest na pewno ze wsi, że mam go w tym lesie zostawić, bo on na pewno wie, jak wrócić do domu. Dla mnie coś takiego jest po prostu karygodne. Okazało się, że pies po prostu zgubił adresówkę, którą miał zaczepioną, zanim uciekł właścicielom. Pies był bardzo przyjazny, dlatego mogliśmy z nim zaczekać do przyjazdu właściciela. A jak powinna wyglądać taka adresówka? O tym opowiem wam tuż za chwilę.
Psy, koty i inne kłopoty.
Dzisiaj mowa o podróżach. Przed sekundką mówiliśmy sobie o obroży z adresówką i o tym, że trudno jest mimo wszystko znaleźć miejsce dla psa w schronisku, którego my znajdziemy gdzieś tam w górach, więc nie chcielibyśmy, żeby naszego psa to spotkało, dlatego adresówka jest tak ważna. I przed przerwą zadałam wam pytanie, jak myślicie, jaka adresówka będzie najlepsza dla psa? Oczywiście grawerowana, aluminiowa, na której są zawarte odpowiednie dane, jakie imię psa, telefon właściciela oraz informacja o tym, czy pies ma chip. Wystarczy napisać chip, dwukropek, tak i tyle nam, albo chip, dwukropek, nie, jeżeli nasz pies nie ma chipa, chociaż zachęcam wszystkich do tego, żeby swoje psy chipować, wtedy łatwiej jest znaleźć ich dom, więc taką aluminiową adresówkę warto przy sobie mieć. Nie może być to adresówka zakręcana z miejscem na kartkę, bo takie zakręcane adresówki bardzo często się odkręcają i zostaje nam tylko ta górna część. Nieprzydatne są też na przykład skórzane serduszka. Niestety, jeżeli, że tak powiem, pies gdzieś wleci do wody, to karteczka, która w środku będzie, no już nie będzie nadawała się niestety do odczytania. Ja nigdy nie używam tego fabrycznie nowego, tego metalowego kółka, który jest dołączony do adresówki, jeżeli kupujemy sobie adresówkę gdzieś tam w sklepie zoologicznym. Zawsze kupuję osobno, na przykład w jakimś sklepie, gdzie na dorabianie kluczy takie osobne kółko, musi być ono bardzo, bardzo porządne. Wtedy nawet jak pies gdzieś się zaczepi tym kółkiem jakąś gałązkę, istnieje mniejsze ryzyko, że pies po prostu tą adresówkę straci, tak jak było w przypadku wcześniej wspomnianego, spotkanego przeze mnie na szlaku psa. I czwarta rzecz. Wygodne szelki dla psa, które mogą być również z dodatkiem liny, z amortyzatorem, no i oczywiście z pasem biodrowym dla człowieka. To się najlepiej przydaje oczywiście na długie przemarsze, które dla psa, który lubi na smyczy ciągnąć, jest po prostu takim psem pociągowym, można powiedzieć. Najlepsze są dla niego po prostu sledy, czyli takie szelki, jakie posiadają na przykład psy zaprzęgowe. Odciążają one ciało psa, rozkładając ciężar na całej jego długości. No i takie szelki muszą być oczywiście dobrze dopasowane, dlatego z naszej strony tutaj polecam szyte na miarę sledy, które możecie spokojnie zamówić przez internet. Dodatkowo przyda się wam też lina z amortyzatorem i pas biodrowy. Lina, którą my mamy, ja i Magnum oczywiście, ma 3 punkty graniczne rozkładające jej siłę napięcia, a pas biodrowy, tak jak szelki psa, były dla mnie szyte na miarę. Jest to pas bardzo miękki, wygodny, ma 2 paski amortyzowane z boków oraz jeden biegnący pomiędzy nogami, który zapobiega podnoszeniu się pasa w górę ciała. Dodatkowo pas ten pasuje do górskich plecaków. Taki zestaw na szlaku zapewnia nam nie tylko wygodę, ale również wolne ręce, co daje większe bezpieczeństwo w razie upadku. Dlatego polecam ten zestaw, jeżeli idziecie po prostu na taką typową wypadkową, wyprawę w góry z różnego rodzaju wzniesieniami, gdzie to bezpieczeństwo, na tym bezpieczeństwie Wam zależy. Inną rzeczą mogą być oczywiście zwykłe szelki, najlepiej typu gard oraz smycz przepinana też do pociągu i smycz 5-metrowa, by dać psu luz. Szelki typu gard to według mnie najodpowiedniejsze fizjologicznie szelki. Potwierdzają to liczne badania naukowe. Szelki te nie blokują łopatek, a odpowiednio dobrane nie obcierają i nie uciskają na mięśnie i ścięgna psa. Warto je mieć w podróży, ponieważ pies na stadach pociągu to niezbyt dobry pomysł. Poza tym zapasowe szelki to coś, co trzeba po prostu mieć. No i oczywiście, jeżeli wychodzimy z psem na takie zwykłe spacery, jeżeli mamy na przykład dzień odpoczynku, no to przyda nam się jakaś po prostu zwykła uprząż. Warto też mieć smycz karabinczykami po obu stronach, by jeden podpiąć do obroży przedniego zapięcia szelek, a drugi do szelek, kiedy podróżujemy na przykład z psem komunikacją. Wtedy mamy nad psem większą kontrolę, co jest przydatne w przypadku psów, które lubią ciągnąć lub które mają tendencję do tego, żeby na przykład skakać na ludzi. Smycz 5-metrowa przydaje się na przerwach na szlaku albo do zwykłych spacerów, ponieważ spuszczanie psów w lesie może być ryzykowne, a co najistotniejsze, nie jest legalne, szczególnie gdy pies nie jest zupełnie odwoływalny od turystów i dzikiej zwierzyny. I taki pies, który gdzieś po prostu pobiegnie za sarną, może po prostu stanowić dla niej zagrożenie. Kolejną rzeczą, już szóstą, są dokumenty psa. Szczególnie chodzi tutaj o zaświadczenie o szczepieniu przeciwścieklizny w razie podróży komunikacją albo nieszczęśliwego wypadku oraz o psim paszporcie, jeżeli zamierzamy przekroczyć granicę Polski. Bardzo ważne też jest punkt siódmy, czyli kaganiec. Oczywiście w przypadku podróżowania pociągiem jest to wymóg. Jednak często w upale zdarza się, że konduktorzy zgadzają się na jazdę bez niego, szczególnie gdy przebywacie w przedziale dla rowerów, tak jak ja. Dużo przewoźników autobusowych niestety nie akceptuje psów, więc musimy mieć to oczywiście na uwadze. Mam tu na myśli takie drobne firemki. A jeżeli chodzi o ten kaganiec, pamiętajmy, by był fizjologiczny. To nie ma być taśma na pysk psa, która będzie mu blokowała oddychanie. To ma być fajny, przyjazny, fizjologiczny kaganiec, który i jemu, i nam nie będzie przeszkadzał. To musi być taki kaganiec, którym pies normalnie jest w stanie otworzyć pysk, spokojnie sobie dyszeć i też napić się wody albo zjeść jakiegoś smakołyka. No i a propos właśnie smakołyków, punkt ósmy naszego ekwipunku to jedzenie i smakołyki. Z doświadczenia wiem, że pies karmiony smakołykami nie zje gdzieś tam suchej karmy, chyba że jest oczywiście jakimś psem typu jest po prostu typem łasucha. Dlatego podczas wyprawy starajmy się zamiast smakołyków brać w teren też rację dzienną karmy. A gdy ona się skończy, wtedy częstujemy psa smakołykami. Wilk, syty i owce cała. A jakie smakołyki możemy brać? Szczególnie jeżeli pies na przykład tej karmy w ogóle nie będzie chciał na szlaku jeść, no to warto mieć coś bardzo wartościowego. A więc suszone mięso oraz barwne racje żywieniowe, czyli takie, które są zrobione na podstawie biologicznie odpowiedniego, surowego jedzenia. No i karmę, słuchajcie, jeżeli nasz pies na przykład lubi jeść karmę, nie ma z tym problemu. Jesteśmy przed wizytą na szlaku. Warto po prostu dać bardzo lekki posiłek poranny, taki, który nie będzie naszego psa w żaden sposób obciążał, czyli powiedzmy 20% karmy, którą powinien rano dostać, a resztę karmy aktywnie skarmiamy na szlaku, zamiast po prostu najedzenia się przed wyprawą, które może spowodować nieprzyjemne uczucie w żołądku u wielu raz. Odzież wierzchnia dla psa, to jest punkt 9. Jeżeli mamy do czynienia z zimowym wyjazdem, wskazanie jest zabranie ze sobą ocieplacze. Natomiast w przypadku letniego wyjazdu, który teraz bardziej nam jest w głowie, przydać się może na przykład peleryna przeciwdeszczowa, jeżeli uważamy, że jest potrzebna i nasz pies nie lubi być po prostu mokry. Gdy mamy do czynienia z psami o krótkiej lub rzadkiej sierści i wybieramy się w góry, nawet gdzieś tam wczesną jesienią, może się okazać, że wieczorami będzie mu chłodno, więc też warto jego po prostu gdzieś tam bluzę zabrać. Psi plecak, punkt 10. Na rynku jest mnóstwo To jest oczywiście psi plecak, czyli plecak, który zakładamy na grzbiet psu. Jednak przy wyborze tego ekwipunku dla naszego zwierzęcia musimy zadbać przede wszystkim o jego wygodę i zdrowie. Psi plecak musi być tak uszyty, by nie przechylał się na jedną ze stron ciała psa przy minimalnej różnicy wagi w obu sakwach. Oczywiście musi on być też równomiernie obciążony, żeby nie powodować dyskomfortu. W naszym przypadku, moim i Magnuma, pies niesie swoją karmę, smakołyki i mapę, bo dzięki temu zawsze jest dostępna dla mnie na podorędziu i mogę sobie po prostu z niej skorzystać. Psa do noszenia samego plecaka i dodawanie do niego ciężaru przygotowujemy stopniowo już kilka miesięcy przed planowanym wyjazdem, żeby pies nie czuł się niekomfortowo. Dlatego do takiego plecaczka, no niestety, psa musimy przyzwyczaić, bo jeżeli sobie kupimy przepiękny plecak, by nam się wydawało, że już wszystko mamy załatwione, dojeżdżamy na miejsce wypraw, chcemy psu pyrk założyć, a pies staje jak spetryfikowany. I co teraz? No, raczej tego plecaka na wyprawę nie weźmiemy, więc musimy najpierw sprawdzić, czy pies ten plecak w ogóle będzie chciał na spacery nam nosić, bo czasami pieski noszą go w domu, ale na zewnątrz już nie do końca chcą w nim wychodzić. Psie buty. Psie buty są tematem dosyć kontrowersyjnym, wszystko dlatego, że założone na psie łapy latem powodują zaburzenie termoregulacji i bardzo silny dyskomfort u zwierzęcia, dlatego nie powinniśmy ich używać w ciepłe miesiące. Podczas zimowych wypraw mogą one natomiast skrajnie osłabić przyczepność psa, ponieważ pies nie ma możliwości użycia w nich pazurów. W mojej ocenie buty mogą być używane tylko podczas długich zimowych wypraw, gdzie pies jest stale gdzieś tam narażony na chodzenie po stromych, kamienistych podłożach, na przykład szutrze, lub podczas dłuższych zimowych wypraw na mrozie, w śniegu, by pomóc po prostu w utrzymaniu ciepła, by nie sklejać futra, by nie było żadnych takich niefajnych odmrożeń. Wtedy możemy sobie jak najbardziej te buty stosować, albo w przypadku, gdy pies ma jakąś kontuzję na łapie, wtedy nam się ten but przydaje. Ja zawsze mam jeden czy dwa ze sobą, w razie jakby było jakieś skaleczenie, zakładam opatrunek, zakładam bucik i wtedy wiem, że pies po prostu czuje się lepiej. Oczywiście w przypadku upałów staram się tego nie robić, wtedy większym dyskomfortem byłoby dla psa po prostu przegrzanie tej łapki w bucie. 12. Poza psim również i nasz ludzki sprzęt powinien być wygodny i praktyczny. Szczególnie to dotyczy butów, plecaków. W zależności od długości wyprawy wybierajcie możliwie wygodne buty trekkingowe sprawdzonych marek. Plecak, szczególnie na kilkudniową wędrówkę, powinien nie obciążać kręgosłupa. Powinien być dokładnie przylegający do pleców w taki sposób, żebyśmy i my z tego wyszli w sposób cały, żebyśmy wyszli z tego cało i żeby po prostu ta wyprawa była dla nas jak najbardziej przyjemna. Spodnie powinny być z lekkiego materiału, najlepiej szybko schnące, bo wiadomo, w górach po prostu pogoda jest w kratkę. No i w razie nagłego deszczu powinniśmy mieć w plecaku, oprócz dobrej kurtki przeciwdeszczowej, także foliowe poncho. Najtańsze, ale najbardziej praktyczne. Podsumowując, psia wyprawa może być naprawdę wspaniałym przeżyciem, jednak żeby mieć pewność, że zarówno my, jak i pies będziemy się dobrze na niej bawić, musimy zadbać o odpowiedni sprzęt dla obojga. To już wszystko w dzisiejszej audycji. Bardzo serdecznie dziękuję za obecność przed odbiornikami, a my spotykam się za tydzień, jak zwykle po 8:00 na antenie Radio Poznań. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia. Zuza Ogrodowczyk.
Psy, koty i inne kłopoty.